audycję Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Jaki temat jest w tej chwili najbardziej popularny wśród Polaków, panie dyrektorze?
Oj, chyba zdrowie.
Jest chyba zdecydowanie
zdrowie,
tak.
Chyba zdrowie.
Ale o problemach powiemy troszeczkę później. Teraz o sukcesach na początek. Wbrew
fajnie,
wszystkiemu.
Wbrew wszystkiemu właśnie.
Ponieważ pracownicy placówki otrzymali zaszczytne, piękne wyróżnienia w konkursie Esculap Mazowsza, a także odznaczenia ministra zdrowia. Jak pan przyjął tę wiadomość, że pracownicy zostali zauważeni?
Bardzo się cieszę. Jestem niezmiernie dumny z pracowników szpitala, nie tylko tych nagrodzonych, ale wszystkich naszych pracowników szpitala, całego personelu medycznego, który wykonuje naprawdę ciężką, no, truizm, odpowiedzialną pracę, ale naprawdę ciężką. Często też zdaję sobie sprawę, że jesteśmy najczęściej hejtowaną instytucją publiczną, przynajmniej w naszym regionie. Często skupiamy na sobie te negatywne opinie, dlatego że generalnie skupia się na nas niezadowolenie naszych obywateli z całego systemu zdrowia, za który jego niedomagania my i nasz personel, nasi lekarze, nasze pielęgniarki, nasi ratownicy, fizjoterapeuci i cały personel medyczny zwyczajnie nie odpowiadają. My tak samo jak pacjenci próbujemy się w tym, bałaganie odnaleźć i jak najlepiej spełniać nasze role, czyli jak najlepiej zabezpieczać, troszczyć się o zdrowie i życie naszych pacjentów. Dlatego bardzo się cieszę, że instytucje i samorządowe, i państwowe dostrzegają starania naszych pracowników, naszego szpitala, tego największego szpitala w naszym regionie. Cieszę się, że w takim corocznym konkursie samorządu województwa mazowieckiego nasze trzy medyczki, dwie pielęgniarki i jedna diagnostka laboratoryjna zostały uhonorowane i wyróżnieniami. Jedna z pań była laureatką jednej z kategorii. Mówię tutaj o wydarzeniu Esculapy roku 2025, czyli wydarzenie medyczne roku 2025. I myślę tutaj o pani Jolancie Kraskiej, naszej pielęgniarce epidemiologicznej, która została wyróżniona w tym konkursie przez kapitułę konkursu. Pani Martynie Grąckiej, diagności laboratoryjnym, która też została doceniona przez kapitułę wyróżnieniem. Bardzo się cieszę, oczywiście gratuluję naszym paniom pielęgniarkom, ale cieszę się, że został dostrzeżony przez kapitułę zawód diagnosty laboratoryjnego. Niezwykle ważnego medyka, dzięki któremu szpital, czy w ogóle system zdrowia może funkcjonować.
Tych osób nie widać w pierwszym szeregu.
Tych osób nie widać, a i pracownicy laboratorium analitycznego, czy tak jak pani Martyna Grącka pracuje w zakładzie bakteriologii, to jest serce szpitala, bez którego nie ma normalnego funkcjonowania szpitala, nie ma podstawowej diagnostyki laboratoryjnej. Dzięki tym ludziom, ich pracy dyżurowej, zaangażowaniu, poszerzaniu swojego zakresu wiedzy, nasz szpital może właściwie diagnozować pacjentów. No i jeszcze bardzo się cieszę, że laureatką jednej z kategorii była nasza pielęgniarka oddziałowa, oddziału laryngologicznego, najmłodsza pielęgniarka oddziałowa ze wszystkich pielęgniarek oddziałowych w naszym szpitalu, czyli pani Olga Śpiewak.
Panie dyrektorze, jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską, to macie państwo cały czas adeptów, prawda, absolwentów, chociażby nawet ciechanowskiej uczelni. Czy można powiedzieć, że już nie ma tego kryzysu związanego z naborem pielęgniarek?
W skali ogólnopolskiej widzimy kryzys w obszarze zatrudniania pielęgniarek. Rzeczywiście w skali ogólnopolskiej pielęgniarek w systemie zdrowia, tak technokratycznie, jest zdecydowanie za mało. Natomiast my mamy to szczęście, że myślę, że przede wszystkim dzięki funkcjonowaniu uczelni, naszej Akademii Nauk Stosowanych i Wydziałowi Zdrowia, który Akademia prowadzi, mamy stały dopływ kadry pielęgniarskiej, która świeżo ukończyła studia licencjackie czy magisterskie i która w czasie studiów już szkoliła się właśnie w naszym szpitalu. Stąd w naszym szpitalu nie zauważamy braków kadrowych, jeśli chodzi o zawód pielęgniarki, w przeciwieństwie do oczywiście sytuacji w całej Polsce. Natomiast też trzeba pamiętać, że też proces kształcenia, specjalizowania się pielęgniarek nie kończy się na ukończeniu studiów, on się dopiero zaczyna. I tutaj oczywiście jest bardzo ważne i zaangażowanie naszej młodej kadry pielęgniarskiej, ale też wsparcie kadry bardziej doświadczonej, która musi wprowadzać młodych adeptów sztuki do systemu pracy.
Ale nie możemy też zapomnieć o nagrodach dla ratowników, którzy zostali wyróżnieni przez ministra zdrowia. Powiedzmy, kto w tej kategorii, panie dyrektorze, no, i podczas tej uroczystości
otrzymał. To szczęście nas też spotkało i cieszę się, że nasi ratownicy pracujący w Zakładzie Pomocy Doraźnej, pan Bogdan Mańkowski i pan Krzysztof Wierzbowski, zostali uhonorowani już najwyższym wyróżnieniem ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. I została właśnie dostrzeżona w ten sposób praca ratowników, którzy funkcjonują w państwowym systemie ratownictwa medycznego, bo też trzeba pamiętać, że oczywiście szpital jest to potężna organizacja, natomiast realizuje różne zakresy zdrowia, systemu zdrowia, w tym również uczestniczymy w państwowym systemie ratownictwa medycznego, prowadząc swoje 3 zespoły ratownictwa medycznego, 2 w Ciechanowie, 1 w Gołyminie i oczywiście szpitalny oddział ratunkowy, który też jest elementem państwowego systemu ratownictwa medycznego. To jest ten front, tak? To są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu walki o zdrowie naszych pacjentów. Pracują w niezwykle trudnych warunkach. Dużo mówimy o bezpieczeństwie i oni stykają się bezpośrednio niestety z zagrożeniem. Tym bardziej się cieszę, że ich praca została doceniona i najwyższymi odznaczeniami ministra zdrowia. Też jestem z nich bardzo dumny i panom ratownikom, i paniom pielęgniarkom, i pani diagnoście bardzo serdecznie, publicznie, na łamach radia i przy rzeszy słuchaczy serdecznie gratuluję.
Myślę, że w okresie przedświątecznym to szczególne wyróżnienie. Panie dyrektorze, o ratownikach mówimy ostatnio często i dużo, bo to nie jest łatwa praca. Mówiliśmy o przypadkach napadów na ratowników, też takich fizycznych, tak więc nie jest to łatwa praca.
Nie
tak
jest
najkrócej
to łatwa
można
praca,
powiedzieć.
Tak, tak. Pracują na tym właśnie pierwszym froncie walki o zdrowie i życie pacjentów w bardzo trudnych warunkach. Właśnie przede wszystkim powodowanych tą niezrozumiałą agresją kierowaną wobec coraz częstszą agresją kierowaną wobec zawodów medycznych. Tutaj ratowników, którzy przybywają na wezwanie tylko po to, żeby nieść pomoc, nieść wsparcie w tych najtrudniejszych chwilach, z jakimi się borykamy.
Panie dyrektorze, przejdźmy do omówienia bieżącej sytuacji w kraju, bo chciałabym pana zapytać, na ile...
Aż tak?
Tak, na ile dzieje, ale w odniesieniu oczywiście do Ciechanowskiego Szpitala, na ile to, co dzieje się w kraju, ma wpływ na pracę naszej placówki. Chciałabym również w dalszej części naszej rozmowy zapytać pana o pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, bo on został przeniesiony tak. Na czas remontu. Ale na początek niektóre placówki wstrzymują przyjmowanie pacjentów. Jest to związane z odpłatnością za nadwykonania. Jak to wygląda w Ciechanowie? Czy planuje pan coś takiego, czy nie?
Nie. To jasno i tak twardo i kategorycznie stwierdzam, że szpital nie ogranicza w żaden sposób swojej działalności, szczególnie w leczeniu onkologicznym, które jest ważnym elementem naszego szpitala, ale też nie ograniczamy funkcjonowania żadnego z oddziałów. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że jednak w związku ze zmniejszonym finansowaniem, znaczy z brakiem pewności chociażby płacenia za niektóre świadczenia w ortopedii, w okulistyce, oczywiście za świadczenia, które byśmy realizowali ponad plan, my już w roku 2024 ograniczyliśmy funkcjonowanie oddziału okulistycznego, oddziału naszego ortopedycznego, tak abyśmy realizowali tylko i wyłącznie świadczenia do planu ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co niestety spowodowało rzeczywiście wydłużenie kolejki, przynajmniej w naszym szpitalu, do niektórych świadczeń, szczególnie w zakresie okulistycznym. Myślę tutaj o leczeniu, w skojarzeniu, przy usuwaniu zaćmy, również leczeniu jaskry. Realizowaliśmy tych zabiegów dla naszych pacjentów około 30 miesięcznie. No, od połowy ubiegłego roku realizujemy je tylko, świadczymy tylko 2-3 zabiegi miesięcznie. No ale takie mamy finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym zakresie na pewno nie zapłaci nam za nadwykonania. Niestety plan jest zbyt niski co do potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu, no ale nie mamy wpływu na jego zmianę. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie całego szpitala, to w żaden sposób nie zatrzymujemy się, nie ograniczamy dostępu do doświadczeń, nie przesuwamy zabiegów. Szpital pracuje pełną parą do końca roku. Oczywiście ten rok będzie się już kończył 22 grudnia, bo wchodzimy już w okres od 20 czy 23 grudnia, no bo 24 grudnia praktycznie do 6 stycznia będziemy mieć okres wielu dni świątecznych.
I wtedy system wtedy
szpital będzie funkcjonował głównie ostro dyżurowo, ale my wszystkie nasze plany co do leczenia praktycznie wykonaliśmy już do połowy grudnia, także pozostaje nam gotowość do udzielania świadczeń i funkcjonowanie szpitala w sposób normalny. Powtarzam, szpital normalnie funkcjonuje, niezależnie oczywiście od tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia na koniec roku wydaje nam się, będzie nam winny około 15 milionów złotych za nadwykonania w takich podstawowych zakresach funkcjonowania szpitala, leczenia pacjentów. Myślę tutaj głównie o leczeniu onkologicznym i leczeniu najmłodszych naszych pacjentów.
No niestety na tym oszczędzić nie można.
Tak jest, dlatego no, i w tym zakresie nie wstrzymujemy żadnych naszej działalności, realizujemy ją normalnie i czekamy na to, aby jak najszybciej zostały te świadczenia sfinansowane, bo nie jest łatwo.
Panie dyrektorze, pana koledzy ze szpitali powiatowych, tutaj ostatnio rozmawialiśmy często na antenie radia, skarżą się, że bardzo dużo trzeba do ginekologii dopłacać, że Narodowy Fundusz tak nisko wycenia ginekologię, Narodowy porody, Fundusz... że co najmniej 10 tysięcy do każdego porodu trzeba dopłacić. Znaczy, no i te długi niestety się generują.
Gdybyśmy mieli rozmawiać o organizacji systemu i jak go zmieniać, potrzebowalibyśmy tutaj z 8 godzin dyskusji, która byłaby nie do zniesienia przez naszych słuchaczy. Ale rzeczywiście mamy jednym z problemów, z wielu, wielu problemów, jest nieadekwatna wycena świadczeń do realnych kosztów. Rzeczywiście my też, jak liczymy koszty porodu, to wynoszą one około 15 tysięcy, przy finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia około 5 tysięcy złotych, więc rzeczywiście potwierdzam to, co mówią koledzy ze szpitali powiatowych. Niemniej, no też trzeba spojrzeć i stanąć w prawdzie i spojrzeć, jak zmieniła się liczba porodów w poszczególnych placówkach. Jeżeli do połowy roku we wszystkich naszych 7 szpitalach urodziło się niespełna 1000 noworodków, to znaczy, że do końca roku w tych 7 szpitalach urodzi się około 2000. Taka liczba jeszcze 10 lat temu rodziła się w szpitalu ciechanowskim, tylko i wyłącznie. Przy tych samych zasobach kadrowych, przy tej samej przestrzeni szpitalnej, tak? Jeżeli w szpitalu rodzi się 100, 200, czy szpital przeprowadza 100, 200 porodów, tak? No to zdajemy sobie sprawę, że mamy sytuację, w której nie rodzi się nawet każdego dnia nasz nowy obywatel, a szpital musi obstawić, zabezpieczyć zasoby pełne kadrowe i przestrzenne i sprzętowe, tak? To kosztuje, więc to również wpływa na to, że te koszty porodów liczone przez nas są stosunkowo wyższe. Gdyby tych porodów było więcej, te koszty byłyby relatywnie mniejsze na jeden poród.
Rozumiem. Czyli więc, w ten sposób trzeba to policzyć.
No tak, tak, tak. To też ten wysoki koszt porodu jest też funkcją tego, że tych porodów nie ma za dużo.
Ale wie pan, to jest taki...
I bardzo... koszty stałe, które szpital musi ponosić, one się rozkładają na mniejszą liczbę świadczeń, a gdyby rzeczywiście funkcjonował oddział położniczo-ginekologiczny przy normalnej liczbie porodów, no to oczywiście te koszty byłyby niższe. Co nie zmienia faktu, że wycena porodów od lat jest zbyt niska. Te wyceny świadczeń w systemie zdrowia są, w szpitalnictwie są zbyt niskie, a przede wszystkim są nierówne. Bo tak naprawdę nie wiemy, dlaczego akurat wyceny porodów są niskie, wyceny funkcjonowania chirurgii ogólnej są zbyt niskie poniżej kosztów, a wyceny niektórych świadczeń kardiologicznych czy ortopedycznych są bardzo dobre, które zapewniają dość dużą rentowność. I dlaczego szpital musi patrzeć na realizowanie świadczeń w ten sposób, że dobrze, to my sobie zrealizujemy, że pokryjemy koszty funkcjonowania szpitala realizacją niektórych świadczeń, na przykład, nie wiem, kardiologicznych, czy właśnie ortopedycznych, czy okulistycznych, tak? Każde świadczenie powinno być normalnie wycenione po realnie ponoszonych przez szpital kosztach.
Każde jest ważne, ale jednak przyjście na świat maleństwa to jest taki delikatny i szczególny temat, a więc tu nie powinno być tej oszczędności na kobiecie, na dziecku.
Ale tu, powiem tak, tu oczywiście system nie mówi o jakichkolwiek oszczędnościach. Po prostu od lat nie zmienia się wycena świadczeń. Myślę nawet, że system i instytucje, które wyceniają świadczenia, dawno nie przeprowadzały wyceny chociażby świadczeń porodowych, bo my w systemie mamy tak naprawdę wycenionych świadczeń policzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych około 25%. Tak pamiętam z jednego z raportów NIK-u, że tak naprawdę tych świadczeń wycenionych realnie, gdzie jest tabelka excelowska, policzone koszty i tyle wychodzi, no to jest bardzo niewiele, może jedna czwarta. Reszta to są pewne dane historyczne. Mamy tutaj duże problemy.
Z jednej strony niestety dzietność jest bardzo niska w Polsce, z drugiej strony Narodowy Fundusz Zdrowia nie podnosi tutaj kwot za rodzenie się dziecka. Trochę się wykluczają te sprawy ze sobą. Kobiety, nie wiem, czy się obawiają, ale to, my tego nie ustalimy dzisiaj.
Tego nie ustalimy i naprawdę, jeżeli mamy rozmawiać o reformie systemu, to byłaby na pewno bardzo ciekawa rozmowa, na pewno, ale byłaby ciekawa dla mnie i dla pani redaktor, mam nadzieję, ale myślę, że część słuchaczy mogłaby się jednak zniechęcić. Nasi mieszkańcy, nasi obywatele potrzebują sprawnego systemu zdrowia i tego, żeby rzeczywiście medycyna była blisko nich. Dzisiaj przez organizację systemu, taką, która kładzie głównie nacisk na leczenie szpitalne, czyli to leczenie, które powinno być zupełnie na końcu, bo to jest medycyna naprawcza. Nie zapewniamy podstawowej medycyny, która powinna być świadczona dla naszych pacjentów w sposób wystarczający, a myślę tutaj o podstawowej opiece zdrowotnej, naszych lekarzach rodzinnych i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, która powinna być rozbudowana gdzieś już na poziomie powiatów, bo to jest najważniejsze miejsce i tam ludzie trafiają ze swoimi problemami zdrowotnymi, a dzisiaj przez złą organizację systemu właśnie największy problem mamy w dostępie do specjalistów. Ale to jest wygenerowane tym, że położyliśmy nacisk w systemie od lat na leczenie szpitalne, a nie na profilaktykę zdrowia i na leczenie na poziomie ambulatoryjnym.
Już wiadomo, że szpitalne oddziały ratunkowe w szpitalach powiatowych otrzymają około milion, nawet ponad milion złotych mniej. Spodziewa pan się tych pacjentów w Ciechanowie?
Szpital Ciechanowski też otrzyma niestety mniejszą wycenę osobodnia naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. My cały czas obserwujemy w szpitalnym oddziale ratunkowym i w ogóle jeśli chodzi o statystykę migracji pacjentów, coraz więcej pacjentów z naszych okolicznych powiatów. Oczywiście struktura jest taka, że powiedzmy niecała połowa pacjentów to są pacjenci z powiatu ciechanowskiego. Fakt, że na północnym Mazowszu to jest największy powiat. Największy powiat, prawie 90-tysięczny. Natomiast widzimy wzrost liczby pacjentów i z powiatu mławskiego, i z powiatu płońskiego, i z powiatu przasnyskiego, czy nawet z Pułtuskiego. Więc ten wzrost liczby pacjentów wynikający jednak z pewnego kryzysu, w jakim znajdują się szpitale powiatowe, ich szpitalne oddziały ratunkowe również, wpływa wprost na funkcjonowanie szpitala, na funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego. Jesteśmy i nasz personel medyczny w szpitalnym oddziale ratunkowym jest coraz bardziej obciążony pacjentami z całego regionu i widzimy to, że przejmujemy już funkcję pewnego centralnego SOR-u dla regionu. Oczywiście wynika to też, o tym też trzeba pamiętać, ze specjalistyki szpitala, tego, że jesteśmy rzeczywiście interdyscyplinarną placówką. To na pewno przyciąga państwowy system ratownictwa medycznego do nas i decyzje koordynatorów tego systemu. To jest naturalne, ale też widzimy, o czym już powiedziałem, obserwujemy jednak kryzys szpitali powiatowych, problemy, jakie mają z funkcjonowaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. Takie naturalne pojawia się przekierowanie pacjentów, czy też nawet pacjenci sami podejmują decyzję o wyborze naszego szpitala, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest też potwierdzenie naszej pracy nad wzrostem. Mimo tego, że zdajemy sobie sprawę z deficytów, ale jednak to jest wieloletnia praca nad wzrostem jakości udzielanych świadczeń w naszym szpitalu i widzimy, że to jest coraz bardziej zauważane. I z tego się cieszymy, no ale z drugiej strony ten wzmożony ruch pacjentów obciąża pracą, obciąża znacząco nasz personel medyczny. Stąd chociażby decyzja o tym, że musimy przebudować szpitalny oddział ratunkowy i zbudować go od nowa na miarę dzisiejszych potrzeb.
I to się dzieje.
I to się dzieje, oczywiście wprowadzając wiele, wiele utrudnień, przede wszystkim dla pracy szpitala, ale musimy przeżyć te dwa lata, żeby ta brama do szpitala była odpowiednio zaprojektowana, tak żeby była komfortowa i dla pacjentów, i dla naszego personelu.
Panie dyrektorze, powiedzmy zatem, jak funkcjonuje SOR, jakie zmiany dotyczą pacjentów, gdzie się kierować, no bo karetki wiadomo, wiedzą jak to zrobić.
Karetki wiedzą, myślę, że już pacjenci też wiedzą, bo przenieśliśmy szpitalny oddział ratunkowy w miejsce, które zajmował wcześniej oddział urologiczny, no, które został oczywiście przeniesiony w inne miejsce, na miejsce oddziału laryngologicznego, które został też przeniesiony w inne miejsce, więc przeniesienie SOR-u to dość poważne zadanie organizacyjne, które skutkowało wieloma właśnie zmianami organizacyjnymi w naszym szpitalu. Dzisiaj pacjenci, aby udać się na SOR, muszą wejść głównym wejściem do szpitala, tam gdzie są poradnie specjalistyczne i nasza podstawowa opieka zdrowotna, i udać się na pierwsze piętro za budynkiem, w którym znajdują się poradnie. To jest następny budynek, tak zwany budynek B. Oczywiście wszystko jest ze sobą naturalnie połączone. Tam znajduje się już szpitalny oddział ratunkowy, który został w pełni przeniesiony ze swojej starej siedziby. Karetki mają podjazd też przebudowany, zmieniony od strony naszego lądowiska. Nie widzimy, oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na sygnały naszych pacjentów co do tej organizacji, organizacji ścieżek dojścia na SOR. Natomiast nie słyszymy jakichś istotnych uwag dotyczących utrudnień. To dojście zostało bardzo, wydaje mi się, dobrze, jednoznacznie oznaczone od samej ulicy Powstańców Wielkopolskich, które kierują nas nową ścieżką na SOR, czyli przez główne wejście w poradniach specjalistycznych. W samym wnętrzu szpitala też co chwilę mamy wskazania, w którym miejscu znajduje się i szpitalny oddział ratunkowy, i jak dojść do niezmienionej lokalizacji nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. No bo dzisiaj nie ma już dojścia od Powstańców Wielkopolskich, tylko trzeba wejść do głównego budynku szpitala, no i udać się trochę inną drogą w to samo miejsce.
Są to miejsca wyznaczone, to też powoduje takie poczucie bezpieczeństwa dla pacjentów. Nic nie dzieje się na korytarzu.
Tak, no, nic nie dzieje się na korytarzu. Oddział funkcjonuje w normalnej przestrzeni medycznej. Dołożyliśmy wyjątkowej staranności, aby przygotować ten oddział. Oczywiście ma swoje funkcjonowanie, ma swoje mankamenty, ale ono dotyka, te mankamenty dotykają przede wszystkim personelu medycznego. My staramy się je ograniczać, bo chcemy, żeby te dwa lata nasz personel pracujący w szpitalnym oddziale ratunkowym tak naprawdę tej zmiany nie odczuł. No ale jednak architektura nawet tego starego SOR-u, która była dedykowana do udzielania tego rodzaju świadczeń, jest trochę inna niż w normalnym oddziale łóżkowym. No ale niestety wybraliśmy najbardziej optymalne rozwiązanie, które zapewnia i bezpieczne warunki do udzielania świadczeń pacjentom i myślę, że dobre warunki do pracy dla naszego personelu szpitalnego działu ratunkowego. Mam nadzieję, że te dwa lata spokojnie przeżyjemy i będziemy cieszyć się nową przestrzenią w 2027 roku. Już się tego nie mogę doczekać.
No to będzie duża zmiana.
To będzie bardzo duża zmiana. Kolejną taką zmianą, którą planujemy, i myślę, że to będzie ostatnia zmiana rewolucyjna dla naszego szpitala, to jest przebudowanie budynku, w którym dzisiaj znajdują się poradnie ambulatoryjne opieki specjalistycznej i POZ. To będzie bardzo duża zmiana, bo stworzymy nową przestrzeń publiczną dla funkcjonowania AOS-u, czyli tego, co ma stać się wreszcie podstawą medycyny. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń do udzielania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Mamy już na to projekty techniczne od kilku lat, bo o tym już myślimy od 5 lat, żeby rozpocząć tę inwestycję. Niestety jest ona bardzo, bardzo droga i poszukujemy środków, które pozwoliłyby nam na realizację, a po drugie, no musimy niestety realizację też umiejscowić w naszych planach inwestycyjnych. Nie da się robić wszystkiego w szpitalu. Warunkiem każdej inwestycji, którą przeprowadzamy, jest to, że szpital będzie normalnie funkcjonował i normalnie świadczył usługi bez ograniczeń jakichkolwiek dla naszych pacjentów.
Duże inwestycje na to 40-lecie, które niedawno świętowaliście państwo.
No, myślę, że będziemy jeszcze przez rok świętować 40-lecie, bo ono się w zasadzie zaczęło 40 lat od oficjalnego otwarcia mieliśmy we wrześniu. To było oficjalne otwarcie. Pierwsi pacjenci pojawili się dokładnie 28 listopada 1985 roku. Także ten najbliższy rok to będzie właśnie rok jeszcze świętowania 40 lat funkcjonowania tego szpitala jako wielospecjalistycznej placówki i jego roli, i pokazywania cały czas jego roli dla całego regionu naszego północnego Mazowsza. Jak została zbudowana jako wielospecjalistyczna placówka, jak została utrzymana, jak się rozwija, jakie ma plany. To na pewno przy okazji 40-lecia będziemy chcieli pokazać. Przede wszystkim będziemy chcieli pokazywać cały czas ciężką pracę naszego personelu medycznego.
Panie dyrektorze, co pan powiedział członkom społecznej rady szpitala podczas wczorajszych obrad?
Że nie jest dobrze, no bo czekamy na prawie 15 milionów złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia, co wpływa w sposób istotny na płynność finansową szpitala. Patrzymy z niepokojem na potencjalne zmniejszenie, my jeszcze nie mamy dokumentów, ale dużo się mówi w przestrzeni medialnej na temat zbilansowania budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez jednak zmniejszenie strumienia środków, które przede wszystkim trafią do szpitalnictwa, w tym do szpitala w Ciechanowie. Dla nas zawsze było tych środków za mało i nasz potencjał jest zdecydowanie większy niż możliwości finansowe, które kreuje Narodowy Fundusz Zdrowia, więc patrzymy na to z niepokojem, ale szpital przetrwał niejedną burzę, niejedną zmianę. Jest organizacją po różnych przejściach, również pamiętając o katastrofie, którą przyniósł nam COVID-19. Więc chcę powiedzieć, że jesteśmy na pewno organizacją elastyczną, która potrafi zmierzyć się z każdą zmianą.
Czyli po COVID-zie wszystko da się przetrwać?
Myślę, że tak. Po COVID-zie wszystko da się przetrwać. Ten czas nas bardzo wiele nauczył. Przede wszystkim nauczył nas tego, żeby nie trwać przy status quo, tylko być jednak nastawionym cały czas na zmianę, bo zmieniają się warunki, zmienia się demografia, zmienia się w sposób niesamowity medycyna. Ta zmiana technologiczna, że tak powiem, w medycynie jest niezwykle, niezwykle szybka i musimy na to odpowiadać. Na demografię musimy odpowiadać. Też ta zmiana jest niesamowita. Jeszcze w 2019 roku w naszym szpitalu rodziło się prawie 1000 dzieci. Całkiem niedawno. Dzisiaj to jest niewiele ponad 500 w tym roku urodzi się w naszym szpitalu, a i tak to będzie największa liczba urodzeń we wszystkich okolicznych szpitalach. To jest naprawdę sytuacja dramatyczna, która powinna implikować zmiany w organizacji szpitala.
Panie dyrektorze, pan obserwuje oczywiście różne rozwiązania w systemie służby zdrowia w Europie, na świecie. No, jest wiele różnych wątków. Czy jest taki system, który panu się podoba, który chciałby pan, aby on w Polsce obowiązywał?
No, myślę, że takim wzorcowym modelem europejskim, bo no, też trzeba powiedzieć, że jak patrzymy na cały świat, to w kontekście całego świata, to medycyna i system zdrowia w Polsce jest rewelacyjny. My mamy pełną dostępność do świadczeń, mamy naprawdę medycynę na bardzo wysokim poziomie, mamy świetnie wykształconych medyków, ale to jest to szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej i te standardy są niezwykle, niezwykle wysokie. Natomiast oczywiście, jak patrzymy na kraje europejskie, no to są zdecydowanie lepiej zorganizowane systemy. Patrzę na system duński, który w tej chwili przygotowuje się do kolejnej takiej gruntownej zmiany, polegającej na coraz lepszym wykorzystaniu ograniczonych jednak zasobów, bo wszyscy borykają się w Europie z odpływem jednak kadr medycznych i z koniecznością jak najlepszego wykorzystania kadr medycznych. System, dobrze zorganizowany system, to jest oczywiście system, który potrafi się zbilansować. My odeszliśmy może przez, i tego też nie ma w debacie publicznej, nie wiem dlaczego, ale jednak ten system ubezpieczeniowy, który był w 99 roku jakoś wprowadzany przez kasy chorych, no zupełnie odszedł, tak? Kasy chorych zostały zastąpione Narodowym Funduszem Zdrowia. Powstał tak naprawdę dzisiaj niby system składkowy, ale tak naprawdę mamy system budżetowy, tak? W pełni już dzisiaj, jeżeli gro pieniędzy do Narodowego Funduszu Zdrowia trafia z pieniędzy budżetu, wprost z budżetu państwa, no to więc w zasadzie trudno powiedzieć nawet, jaki to jest, z jakim systemem mamy do czynienia. System ma odpowiadać na potrzeby zdrowotne. Myślę, że wielu ludzi zajmujących się systemem zdrowia doskonale wie, jak to zrobić, i w szufladach Ministerstwa Zdrowia jest mnóstwo projektów, które pokazują, jak zmienić system, żeby medycyna zbliżyła się do pacjentów. Natomiast potrzeba odważnych decyzji, braku hipokryzji w debacie publicznej, braku nieprawdy w debacie publicznej na temat koniecznych zmian w systemie zdrowia, większego zaangażowania na pewno każdego z nas o własne zdrowie, profilaktyki, tego, że się nie chcemy badać. To, że prowadzimy taki, a nie inny styl życia, no, wpływają w sposób istotny na nasz stan zdrowia. To, że nie realizujemy zaleceń lekarskich we właściwy sposób, a wpływa to wprost na ten szeroko rozumiany, enigmatyczny system zdrowia. Rozmowa znów wielowątkowa, ale wracając do pani redaktor pytania, myślę tutaj o systemie duńskim, który ma ten aspekt i ubezpieczeniowy, i aspekt rzeczywiście nastawiony na bardzo efektywne wykorzystanie i zasobów tej przestrzeni medycznej, ale też zasobów tych najważniejszych, bo mury i sprzęt nie leczy, tylko leczą ludzie, a ci ludzie muszą być świetnie wynagradzani. Myślę, że w Polsce już powoli do tego dochodzimy, ale też ich praca musi być efektywna.
Panie dyrektorze, jako że rozmawiamy w tym okresie już naprawdę przedświątecznym, to myślę, że tutaj życzenia zdrowia.
Zdrowia, tak,
od każdemu z nas, będą najważniejsze. Tak?
I pani redaktor, i sobie, a przede wszystkim naszym słuchaczom należy z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne. A przede wszystkim życzę państwu właśnie zdrowia, radości. Niech ten czas będzie szansą jednak na chwilę spokoju spędzony w rodzinnym cieple, bo tego mamy bardzo, bardzo mało, ale też jak będziemy siedzieć przy wigilijnym stole, chciałbym, żebyśmy jednak pamiętali o tych, którzy w tym czasie pracują, troszczą się o państwa bezpieczeństwo i zdrowie, będąc z pacjentami, pracując z pacjentami w oddziałach szpitalnych, czy udzielając im wsparcia właśnie w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym tak dużo dzisiaj mówiliśmy. Wszystkiego dobrego na święta dla państwa.
A mówił te słowa pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dziękuję panie dyrektorze, także składając życzenia zdrowych i wesołych świąt.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.